Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, druga część artykułu z niemieckiego portalu Polek.onet i z lewackiego Politico, amerykańskiego Politico. Przekonać, cytuję podtytuł, przekonać rząd w Oslo. Burmistrz Rafaelsen, tego mojego miasteczka, z kolei mówi, że głośne mówienie o możliwych inwestycjach zagranicznych to część jego strategii. Posługuje się straszakiem chińskich deweloperów, aby pokazać władzom w Tokio, że nasza infrastruktura powinna należeć do nas. To jest środek ciężkości Norwegii. To jedyna ważna sprawa w polityce zagranicznej, która zahacza o Norwegię. W Oslo nic istotnego się nie dzieje. Nie rozumieją, co tu się u nas odbywa. Nie mają pojęcia, mówi ten burmistrz. Sekretarz stanu w norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Audu Holversen, ocenia, że wzrost przewozów w regionie arktycznym związany jest głównie z naftowymi projektami Rosji, turystyką i wyprawami rybackimi. Komercyjne wykorzystanie Północnej Drogi Morskiej jako szlaku łączącego Europę z Azją jest ograniczone. Tłumaczy to szereg czynników, jak trudne warunki pogodowe i pokrywa lodowa. Tłumaczy. Ale ten Norweg. Jego zdaniem Chiny jak dotąd odgrywały w charakterze obserwatora przy Radzie Arktycznej konstruktywną rolę. No, ale to wiecie Państwo, ja znałem dwóch Norwegów i każdy, znaczy jedna Norweszka, jeden Norweg i tempaki jak jasna cholera. Może mi się tak udało. To było dawno temu. No. Dobra, cytuję. Chińczycy nadchodzą. Przez tydzień w tym roku deptak w Kirkenes tonął w czerwonej poświacie rozwiewanej przez chińskie lampiony. W ramach dorocznych Dni Kultury miasto ogłosiło się najbardziej na północ położonym Chinatown. W centrum stanęła charakterystyczna chińska brama. Aktorzy ze szkoły teatralnej w Harbinie wystąpili przed mieszkańcami z pokazem tradycyjnych tańców, a imprezę wraz z burmistrzem otwierał chiński ambasador w Norwegii Wang Min. Jeden z organizatorów, Michael Miller, stwierdził, że wybór tematu tegorocznych Dni Kultury był próbą zobaczenia, jaka może być przyszłość Kirkenes, kiedy Chiny dają do zrozumienia, że naprawdę interesują się tą częścią świata. W ciągu ostatnich 5 lat Kirkenes zalali chińscy turyści. To zresztą fenomen w większym zasięgu, bo cała Arktyka przyciąga przybyszów z Chin. Kiedy zaczęło być głośno o zainteresowaniu biznesowym Chin, Miller z kolegami postanowili wciągnąć mieszkańców w dialog o przyszłości miasteczka. Podczas wizyty dziennikarki Politico, kilka miesięcy po imprezie, opinie miejscowe mieszczą się w przedziale od pełnej nieświadomości przez ostrożny optymizm aż po lęk. Posłuchajcie Państwo, jeszcze raz to przeczytam. Przedziale od pełnej nieświadomości przez ostrożny optymizm aż po lęk. Czyli innymi słowy, nie ma miejsca na pełny optymizm. Jest tylko albo lęk z jednej strony, albo nieświadomość, albo ewentualnie ostrożny optymizm. Ja rozumiem. To jest właśnie lewacki sposób myślenia rodem z Rosji. Przetransportowany do zgnijącego, rozpadającego się, śmierdzącego Zachodu. A cytuję dalej. Pal Rissy, żyjący z renty inwalidzkiej, twierdzi o sobie, że ma w tej sprawie lekką paranoję. Jeśli pozwolisz kupić Chińczykom choć jedną skałę, zostaną tu na zawsze. A, on wie o tym. Ciekawe, czy on to powiedział, czy jemu to włożyli do ust. Inni są mniej przejęci. Kare Tankwik, szef miejscowej atrakcji turystycznej Snow Hotel, ciekawe, uważa, że Chiny mogą przyczynić się do większej stabilności, tworzyć korzystne możliwości rozwoju. Podoba mi się to wszystko, bo w tej chwili to tak, jakby kłócili się dwaj chłopcy. Jeśli będzie ich trzech, czyli Rosja, Ameryka i Chiny, to jest szansa na pokój, na osłabienie napięcia. Mówi, dlatego wspiera projekt budowy kolei, sądzi, że angażują się w to Chiny. Ciekawe. Jak się więcej kłóci, to jest większe prawdopodobieństwo, że osłabnie napięcie. Bardzo interesujące. Bardzo interesująca teza. Kolejny. Josten Mala. Uczeń szkoły matularnej. No to jest przecież... To ja rozumiem. To jest człowiek, którego warto pytać. W lokalnym liceum uważa, że kolej należy koniecznie zbudować. Problem udziału Chin będzie zawsze trudny, ale jeśli duzi chłopcy przychodzą i dają na coś pieniądze, to lepiej je przyjąć. No, rozumowanie godne nastolatka. Być może w miasteczku nigdy nie da się dojść do zgody w sprawie chińskiej inwestycji, ale jest jasne, że mieszkańców ekscytuje perspektywa lepszych połączeń z Arktyką. Deweloper Kenneth Stelset, który promuje projekt kolei Kirkenes z Romaniami, mówi: ludzie tu mieszkają, to jest nasza praca, tu mamy rodziny. Chcemy mieć coś do powiedzenia w sprawie projektów, nie chcemy, żeby patrzono na nas jak na zoo. No, jedyny rozsądny. Z drugiej strony rdzenni mieszkańcy regionu, Samowie, od lat protestują przeciwko kolei. Obawiają się, że budowa mocno zakłóci miejscowy ekosystem, zwłaszcza szlaki migracyjne reniferów i otworzy ich ziemię na wyzysk przez wielkie korporacje. W maju tego roku, po podpisaniu przez Petera Westerbeke listu intencyjnego z tą grupą Sörvarenger, grupa młodych Samów urządziła protest przed siedzibą fińskiego parlamentu. No, zakłóci szlaki migracyjne reniferów. To co ta kolej ma, co ona ma iść w jakimś tunelu, albo ogrodzona, albo coś jeszcze gorszego? Przecież to może być na poziomie ziemi i te renifery mogą sobie łazić po tych torach, jak chcą. Jerry Vilen, fiński dyplomata doradzający w sprawie Arktyki w wewnętrznym think tanku Unii Europejskiej, European Political Strategy Center, stwierdzi, że Europa musi odgrywać rolę w dyskusji o rozwoju regionu. No, to jak Unia Europejska się weźmie na to, to już będzie dramat zupełny. Europa musi określić swoją narrację. Jeśli są nasze ambicje w kwestii bezpieczeństwa i gospodarki, jaką rolę widzimy dla Chin w Arktyce? Oni mają decydować o tym, jaką rolę mają Chiny mieć w Arktyce. Nie mamy czasu do stracenia, bo inne podmioty już tam działają, mówi, powtarzając wnioski opracowania strategicznego, jakie jego think tank ogłosił w lipcu. Donald Trump w typowym dla siebie sposób wyraził zainteresowanie Arktyką. Chińczycy ogłosili to na piśmie, mają to czarno na białym, a my nie jesteśmy w stanie określić, co my musimy zrobić. I teraz dalej. Co na to Trump? Podczas spotkania z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto w październiku Trump powiedział, że czyniąc aluzję do Pekinu: jak wiecie, inni też ściągają do Afryki i nam się to wcale nie podoba. Nie możemy do tego dopuścić, to się nie wydarzy. Kiedy padły te słowa, wszyscy jeszcze mieli w pamięci sierpniową propozycję Trumpa, aby odkupić od Danii Grenlandię. Wzbudziła ona ogólne kpiny, ale też była dowodem, jak bardzo Waszyngton obawia się utraty pozycji w Arktyce. W zeszłym roku Departament Obrony miał naciskać na duński rząd, aby sfinansował budowę dwóch lotnisk na Grenlandii. W tle była obawa, że całkowicie zależna od zewnętrznej pomocy wyspa może państwo ofiarą stosowanej przez chińską dyplomację tzw. polityki pułapki zadłużeniowej. Gdyby Pekin wyłożył pieniądze na budowę, a Grenlandia nie spłaciłaby pożyczek, mógłby przejąć kontrolę nad strategicznie położonymi lotniskami. Tylko że nigdy im na tym nie zależy i nigdzie tego nie robią. No ale taka jest narracja amerykańska. Grenlandia ogłosiła następnie, że Dania wesprze budowę lotnisk. W czerwcu CCC wycofała swoją ofertę jako powód, podając ewentualne problemy z wizami dla pracowników oraz brak równego traktowania oferentów w procesie selekcyjnym. No, widocznie tak było. Rafalsen stawia na tego rodzaju dynamikę w swoich działaniach takich Kenneth. Należy na plus ściągnąć uwagę na chiński problem i skłonić tym Europę, by wzięła w sprawy swoje ręce. To będziesz miał, facet. Ten biedny burmistrz tego miasteczka nie wie, co mówi. No, ale widocznie. Cóż. Tak, Europa weźmie... Bruksela, jak weźmie sprawę w swoje ręce, to urządzą Norwegów na cacy. Cytuję dalej. Philip Lecord, specjalista relacji chińsko-europejskich w think tanku Carnegie Endowment for International Peace, ocenia, że w ciągu ostatniego roku postawa wobec Chin się usztywniła. W Europie wytworzyła się silna reakcja obronna przeciwko Chinom. Ciekawe, to mówi specjalista relacji chińsko-europejskich, a ja to mówię od 2 lat przynajmniej, jeśli nie więcej. No, ale ja nie jestem specjalistą relacji chińsko-europejskich. W think tanku. Carnegie jakiś to. Ale nie wiadomo, czy strach przed chińskimi wpływami wystarczy, aby skłonić rządy europejskie do zainwestowania na arktycznych rubieżach. Także dlatego, że mają do dyspozycji inne narzędzia. Zarówno Norwegia, jak i Unia Europejska wprowadziły procedury monitorowania inwestycji zagranicznych. Parlament Oslo wyposażył rząd w prawo do blokowania ich ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Wszędzie to samo, bezpieczeństwo. W kwietniu Unia wdrożyła nieobligatoryjny mechanizm monitorowania inwestycji. Jego celem jest stopniowe ujednolicanie systemów kontrolnych stosowanych przez poszczególne kraje. Daje Komisji Europejskiej prawo do decydowania w sprawie kontraktów, które mają wpływ na szeroko pojęte interesy więcej niż jednego kraju członkowskiego. Czyli innymi słowy, proszę Państwa, Unia Europejska będzie decydowała o tym, co się również w Polsce będzie działo. Kto będzie inwestował w Polsce. Więcej, jeśli to będą Niemcy, jeśli to będą Francuzi, jeśli to będą Amerykanie czy Anglicy, to wszystko będzie dobrze. Jeśli Amerykanie, to już gorzej, a Chińczycy, to w ogóle nie. Podoba się Wam to? Podoba się Wam to, że ta suwerenność gospodarcza, w cudzysłowie suwerenność, bo mnie nie. Spada też wiarygodność Chin jako ewentualnego inwestora. Inicjatywa Jeden Szlak, Jedna Droga startowała z wielkim przytomem, ale dziś wygląda raczej na niezborną próbę zdobywania wpływów na skalę globalną niż na ściśle skoordynowane przedsięwzięcie zagraniczne. Ciekawe. Chiny lekko przesadziły z ambicjami, próbują lokować się wszędzie, a to nie jest zbyt logiczne, mówi Lacor. Toczy się u nich wewnętrzny spór w tej sprawie. Padają głosy, po co wydajemy tyle pieniędzy za granicy. A ten człowiek, Lacor, on może myśli na poziomie europejskim. No, myślę, że z Chinami, z myśleniem chińskim to nie ma nic wspólnego. Kirkenes czeka pod tytuł. Latem, kiedy nie ma tłumów okutanych turystów szukających śnieżnych atrakcji, Kirkenes przycicha. Raz dziennie statek Hurtigruten wysadza na wyspie kilkudziesięcioro gości. Ale nie wytwarzają oni zbyt wiele zamieszania. Kiedy już skończą zwiedzać, ulice milkną w cieniu ponurych, powojennych budynków. Patrząc ku brzegowi, trudno sobie wyobrazić rzędy kontenerowców zacumowanych w porcie. Ale Kirkenes, tak jak inne daleko wysunięte przyczółki cywilizacji przemysłowej, było od zawsze poddane działaniu sił, nad którymi nie ma kontroli. Pytanie brzmi, czy tym razem jest ono w stanie sprawić, że dwie z nich, zmiana klimatu i ambicje Chin, zaczną teraz grać na jego korzyść? Burmistrz Rafaelsen ponownie wybrano na to stanowisko we wrześniu, jest pewien nadziei. To miasto to całe moje życie. Lubię odgłos pociągu w zimie, kiedy na dworze jest minus 30 stopni, mówi zerkając na morze. Pociągu, skoro tam nie ma pociągu. To chyba nie odgłos pociągu, tylko odgłos wiatru. Nad Kirkenes naciąga powoli zima. Ale co to za odgłos? Co to za odgłos pociągu? Kwestia jest chyba wciąż otwarta. Coś z tym pociągiem to chyba nie... Ten pan Michał Broniatowski, bo on to napisał, chyba przesadził. No właśnie, skoro nie ma pociągu, to jaki ma być odgłos pociągu? Proszę Państwa, to wszystko. Ujmę to tak. Ci ludzie w Kirkenes doskonale zdają sobie sprawę, że jeśli nie przyjdą Chińczycy, to oni będą musieli emigrować na południe. Albo przyjdą tutaj ci opaleni z południa, z dalekiego południa i wtedy to już dopiero będzie wesoło. Im oczywiście. Tym lodowitym, białym Norwegom. Myślę sobie tak, że Bruksela zrobi absolutnie wszystko, żeby nie wpuścić Chińczyków. Stany Zjednoczone zrobią jeszcze więcej, żeby nie wpuścić Chińczyków, więc tutaj mamy sprawę zupełnie prostą, czystą. A rząd w Oslo będzie grał po stronie, nie będzie miał wyboru, będzie musiał grać po stronie amerykańskiej i unijnej i ci biedni ludzie zostaną z ręką w nocniku. A co Chińczycy na to? Ja myślę, że Chińczycy wezmą na przetrzymanie ich wszystkich. A to znaczy, ja jestem przekonany, że Chińczycy również dokładnie tak samo jak ja wiedzą, że Unia Europejska się po prostu rozlatuje, rozpada, gnije od środka. Gnije od środka i to jest kwestia czasu, czyli nie czy, tylko kiedy się rozleci. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce ze Stanami Zjednoczonymi. To jest organizm polityczno-gospodarczy, który będzie z czasem, być może już bardzo niedługo, przejęty przez Żydów. I wtedy zmieni się wszystko dla Amerykanów. Dla wszystkich Amerykanów zmieni się wszystko. To jest tylko jedna z dróg rozpadu Stanów Zjednoczonych, bo jeszcze jest kilka innych. Natomiast powiedzmy sobie, że to jest najprostsza taka polityczna. Amerykanie, czyli ewentualnie na przykład Żydzi, czy Trump drugiej kadencji, czy Żydzi pierwszej kadencji. Trump na pewno będzie robił wszystko, żeby kontynuować wojnę. Żydzi z pierwszej kadencji będą próbowali skonsumować Amerykę i to im zajmie, myślę, kilka lat. Natomiast być może przez jakiś czas nie będą się zajmowali Chińczykami. Tym bardziej, że wiedzą doskonale, że u Chińczyków mają bardzo, bardzo dobrą, bardzo dobrą opinię, więc nie muszą się, Żydzi też nie muszą się spieszyć. Podobnie jak Żydzi są w podobnej sytuacji jak Chińczycy. Żydzi nie muszą się spieszyć. Oni wszystko promują na kilkadziesiąt lat. To są dwie nacje na świecie, które w ten sposób postępują. I które mają pieniądze, i które mają czas. Więc Chińczycy mają czas. Chińczycy mają czas i Chińczycy będą, to tak samo jak w Polsce. To, że teraz jakiś tam ten szef tego Polsatu, właściciel tego Polsatu odmówił współpracy z CFA, to jest szczenie. To jest wszystko kwestią czasu. Czas zmieni wszystko. Czas leczy rany, czas zmieni wszystko. A za kilka lat, kiedy Polski już nie będzie, kiedy będzie żydowska, to będzie zupełnie inna bajka. To Solosza, czy tego Solosza. Albo nie będzie, albo będzie żydowski, będzie już szmyckę nosił. To wszystko jest możliwe. W każdym razie, kiedy już Polski nie będzie, to mogą się zmienić zupełnie relacje z Chinami. Mogą. A to wszystko będzie zależało od tego, co Żydzi będą chcieli zrobić z Chinami. Bo niekoniecznie wcale jest, nie jest wcale powiedziane, że Chińczycy, że Żydzi będą chcieli zniszczyć Chiny. Być może Żydzi będą chcieli dojść Chiny, co byłoby zresztą mądrzejsze. Ale czy to się uda? No to zobaczymy. A co chcesz jeszcze powiedzieć? Znaczy, rzecz tutaj jest skupiona na tym samym Kirkenes. A Kirkenes to nie jest pępek świata. To jest pierwszy niezamarzający port, ale wcale niekoniecznie musi być jedyny. Jak tam powiedziano, przede wszystkim może być Kiruna czy Narvik. Także to, czy to będzie Kirkenes, czy Kiruna, czy Narvik, naprawdę, z punktu widzenia Chin, to jest genialny, absolutny gęsek alpomada. Istotne jest, nawet może w ogóle tych norweskich portów nie będzie. Naprawdę. Znaczy, proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że tutaj ten cały Braniatowski założył, że Chińczycy i paru innych jeszcze ważniejszych ludzi niż Braniatowski założył, że Chińczycy będą chcieli przeładować ten towar, jak tylko wpłynął do pierwszego na niezamarzające wody. Ale wcale tak nie musi być. Na razie jest tak, że chińskie statki płyną do Hamburga, do Amsterdamu. Tak jest. Teraz tak jest. Więc dlaczego miałyby koniecznie zostawiać towar w Kirkenes? Oczywiście jest bardziej sensowne, żeby statki, które są zbudowane tylko dla podróży arktycznych, pływały po Arktyce, a nie po normalnych wodach. Więc powinny to wyrzucić, towar wyrzucić w Kirkenes i wrócić z powrotem na szlak arktyczny, prawda? Bo do tego są stworzone. A już niżej na południe, to mogą rozwozić, i czy kolej może rozwozić, czy statki normalne mogą rozwozić, to jest obojętne. To już mogą pływać statki normalne, prawda? Więc ta sła heca o Kirkenes, to jest taki dmuchany balon. To jest rzecz, nie wiem, dziesięciorzędna albo piętnastorzędna. Naprawdę, to będzie istotne wtedy, kiedy te statki w ogóle będą pływały w większej ilości. Zaczną pływać w większej ilości. To wtedy stanie pytanie pod tytułem, gdzie one mają, gdzie one powinny, nie mają. Gdzie one powinny wyrzucić ten swój towar na ląd? W którym z portu? Ale to dopiero wtedy, jak powiedziałem, dopiero w momencie, kiedy będzie wiadomo, że tych statków jest dużo. Na razie to są wszystko próby. Na razie nawet nie wiemy, jak zachowa się klimat. Owszem, ociepla się, ale do którego momentu? Tego nie wiemy. Są przecież robione przymiarki klimatologów do tego, że klimat nagle się ochłodzi za kilka lat, za 2-3 lata. Nagle się ochłodzi. No i to okaże się, że północno-zachodnia droga morska była sennym marzeniem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.